Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. To będzie taki dłuższy odcinek poświęcony zagadnieniu dostępności dla osób o specjalnych potrzebach. Jeżeli mówimy o dostępności treści, dostępności tekstów, to pamiętajcie, że tutaj mamy dwa wymiary tej dostępności. Pierwszy wymiar dostępności to dostępność w zakresie dostępności treści, czy ten tekst jest czytelny, czy jest jasny, czy może być zrozumiały przez różne grupy odbiorców. A drugi wymiar dostępności to taka forma graficzna, czy przedstawienia wizualnego tego tekstu. Jeżeli mówimy o dostępności treści, to mamy tak naprawdę kilka zagadnień. Pierwszym zagadnieniem jest to, jakiego języka używamy i czy to jest język prosty do czytania, tak zwany ETR, easy to read, ale o tym opowiem Ci kiedy indziej, bo to jest dużo bardziej skomplikowane zagadnienie, aniżeli tylko używanie prostych słów i używanie pojedynczo złożonych zdań. ETR może zakładać też na przykład używanie obrazków w tekście dla osób niepiśmiennych. To jest, tak jak mówię, no tutaj postaram się spotkać z ekspertem z tego zakresu, bo mnie to bardzo mocno interesuje i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe zagadnienie, ale o tym nie dzisiaj. Drugi aspekt dotyczący treści to jest właśnie ta prostota stosowania języka i o tym trochę będzie, dlatego że prostota stosowania języka, czyli używanie prostych, precyzyjnych słów, prawidłowa konstrukcja zdań, prawidłowe akapitowanie, to są takie rzeczy, które z jednej strony ułatwiają zrozumienie treści, a z drugiej strony też są powiązane z tą formą graficzną naszego dostępnego tekstu. Tutaj wejdziemy trochę na obszar też przygotowania tekstów na stronę internetową, a w następnym odcinku wskoczymy w taką dostępność językową, a mianowicie o tym, jak nazywać pewne zjawiska i jak o tym mówić. O tym już trochę rozmawiałam z Miki Stępień i z Janiną Piwowarczyk. Będziesz miał podlinkowane te odcinki. To są odcinki poświęcone mówieniu o osobach, o odmiennych tożsamościach płciowych i o osobach starszych. A z kolei mówienie o osobach z niepełnosprawnością to jest trochę jeszcze też inne zagadnienie i tak jak mówię, temu zagadnieniu będzie poświęcony jeden z kolejnych odcinków. I jakby domykając ten temat dostępności językowej czy prostoty sformułowań, to jest takie narzędzie jak jasnopis.pl. Wrzucając kawałek tekstu do tego narzędzia, można sprawdzić, jakie wykształcenie trzeba mieć, aby prawidłowo zrozumieć ten tekst. Ja na przykład bardzo często stosuję skomplikowane teksty, używam skomplikowanego języka, ale no też pewnych rzeczy nie da się uprościć, bo zawsze pozostaje to pytanie, czy lepiej powiedzieć, że to jest system do składania wniosków o dofinansowanie, czy generator wniosków. Generator od razu sugeruje, że jest to coś online, że trzeba to będzie zrobić online. System do składania wniosków to jest to takie trochę pojęcie dużo bardziej szerokie. Więc to jest do przemyślenia, jakiego języka używamy, w jaki sposób i dlaczego to tak robimy. Myślę, że to jest Wasza decyzja i to powinna być Wasza świadoma decyzja jako organizacji, jak mówicie i do kogo mówicie. Albo do kogo mówicie, w jaki sposób. I jakby takie spójne stosowanie tych formatów językowych, aby one były zrozumiałe. No a jeżeli chodzi o tej wizualizacji tekstu, to jest to istotne z jednej strony ze względu na ustawy, ale z drugiej strony wszystkie organizacje pozarządowe, które realizują projekty unijne, muszą stosować wytyczne w zakresie dostępności w projektach finansowanych ze środków europejskich. I zdziwicie się, ale dostępność była naprawdę bardzo szczegółowo badana podczas mojej ostatniej kontroli projektu unijnego i na przykład okazało się, że jedyne uwagi, jakie mieliśmy w tej informacji pokontrolnej, to były uwagi dotyczące tego, że prezentacje są nieprawidłowo skonstruowane, ponieważ na prezentacjach jest za dużo treści na jednym slajdzie, w efekcie czego ta treść jest nieczytelna. Są wytyczne, jeżeli mówimy o projektach unijnych, szczegółowo określające, ile może być wierszy na danym slajdzie prezentacji, ale też ile wyrazów może się znaleźć w takim wierszu. Ja z kolei uważam, bo też często robię prezentacje, kiedy szkolę, że to jest już trochę za bardzo. Oczywiście jak będę robić projekt, czy będę szkolić w ramach projektu unijnego, to będę stosować te wytyczne, ale tak naprawdę wszyscy wiemy, że jest bardzo dużo szkoleń, w których bardziej pracuje się warsztatowo i wtedy te slajdy mogą być jedno, dwu, trzy wyrazowe, ale są też szkolenia prawne, czy z formalno-prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych. No i tutaj nie za bardzo da się to zrobić prościej. No jakby wiecie, samo też jak piszę artykuły i jak zaczynam cytować ustawy, co jest istotne też podczas takich szkoleń, żeby osoba, która przychodzi, miała konkretny akapit, konkretny paragraf ustawowy, no to jak ja cytuję taki paragraf, to się często okazuje, że to jest po prostu bardzo nieczytelne, no ale muszę go wrzucić na tą prezentację. I wtedy niestety świadomie łamię te wytyczne dotyczące ilości tekstu na danym slajdzie prezentacji na konkretne szkolenie. Więc to taki ciekawy aspekt. Myślę, że każdy trener będzie sam podejmował decyzję o tym, w jaki sposób chce robić swoje prezentacje, ale musicie pamiętać o tym, że w tym momencie to już nie jest tylko w projektach unijnych oczywiście, że to już nie jest tylko kwestia estetyki, ale kwestia zapewnienia dostępności, która podlega weryfikacji w projektach unijnych. Jeżeli mówimy o dostępności treści, to jest kilka takich zasad, które są warte przestrzegania i przede wszystkim tak, wyrównujemy teksty do lewej strony, nie justujemy. Tekst wyjustowany się dużo gorzej czyta, dlatego że w tekście wyrównanym do lewej strony, kiedy widzę, gdzie skończył mi się poprzedni wiersz, to łatwiej jest mi przeskoczyć do kolejnego wiersza. Łatwiej też mi jest się odnaleźć w tym, w którym miejscu tekstu w danym momencie jestem. Te teksty takie wyjustowane od prawa do lewa, gdzie akapit na przykład się ciągnie przez całą stronę, tak wyglądają bardzo często teksty naukowe, ale też wszelkiego rodzaju prace magisterskie. One są po prostu trudniej czytelne. Mózg trudniej przyswaja takie teksty i tu miałam wiele rozmów na temat tego, jak na przykład justować albo nie justować strategię rozwoju danego miasta, ale tak, to jest badane, że tekst wyrównany do lewej łatwiej się czyta, łatwiej jest się odnaleźć, w którym momencie tekstu jestem. Sprawdźcie to na sobie, przeczytajcie tekst wyrównany do lewej, a potem zacznijcie czytać tekst wyjustowany od prawa do lewa, w którym akapit ciągnie się przez jedną stronę, jeszcze najczęściej są to drobne litery. No i zobaczcie, jak wasz mózg reaguje i jak wam się podoba dany tekst. Jeżeli będziecie dociekliwi, możecie też zrobić eksperymenty, na przykład dać ten sam tekst wyrównany do lewej i ten sam tekst wyjustowany komuś do przeczytania i zapytać tych osób, co zrozumiały z tego tekstu, ale to już, tak jak mówię, taki tekst eksperymentalny, jeżeli ktoś ma duszę eksperymentatora. Kolejny ważny temat to dzielenie wyrazów. Co do zasady nie dzielimy wyrazów w edytorze tekstu. Jeżeli chcemy rozsunąć czy tam wyróżnić jakiś fragment tekstu za pomocą tekstu rozstrzelonego, to robimy to za pomocą tej funkcji. Jest taka funkcja w edytorze tekstowym, tekst rozstrzelony. Widziałam, że niektóre osoby wprowadzają spacje pomiędzy litery, żeby to było bardziej takie rozsunięte, jednakże wprowadzenie spacji między litery powoduje to, że czytniki ekranu, one to źle czytają, bo one czytają A spacja, B spacja, C spacja i jakby nie potrafią poskładać tego wyrazu, to tak jak dzieci się uczą czytać i literują, tak? I wtedy ten czytnik ekranu w taki sposób literuje ten wyraz. Kolejny temat, też prosty, to temat czcionek, czyli tak zwanych fontów. Mamy fonty szeryfowe i bezszeryfowe. Szeryfy w czcionkach to są te takie małe zawijaski, które są na końcu litery, nie? Czyli na przykład mamy i to i nie jest prostą kreską, tylko jeszcze u góry jest taki zawijasek i na dole jest taki zawijasek. I wtedy to bardziej przypomina takie odwrócone H to i. I to są te szeryfy, które są na końcu tej litery. I te zawijaski powodują to, że jeżeli osoba ma niepełnosprawność wzroku albo na przykład niedowidzi, to jest jej dużo trudniej przeczytać taki tekst. Więc jeżeli chcemy przygotowywać dostępne teksty, mieć dostępną stronę internetową, to font powinien być bezszeryfowy. Końcówki znaków w takim foncie są proste i tutaj mamy na przykład Arial, Calibri, Tahoma i dużo bardzo różnych open, wszelkiego rodzaju open sansy, także tych czcionek jest dużo i możecie wybrać taką, która się Wam będzie podobać, tak aby osoby mogły łatwo ją czytać. Jeżeli piszecie, to używajcie czcionki o rozmiarze minimum 12 punktów, ale też stosujcie prawidłową interlinię między wierszami, minimum 1,15, ale możecie też stosować 1,5 punktu. To też bardzo mocno ułatwia czytanie, ale też jeżeli na przykład piszecie rzeczy, które mogą być istotne dla osób, to na przykład mi to ułatwia zaznaczanie w tekście, ale też podkreślanie pewnych rzeczy czy dopisywanie notatek do tekstów. I te takie książki też się przyjemnie czyta, bo wtedy na przykład szybciej przewijam strony i to jest takie satysfakcjonujące. Kolejny taki bardzo prosty element dostępności tekstu, który jest bardzo rzadko stosowany przez osoby, które mają mniejsze kompetencje pracy w edytorze tekstu, to stosowanie wbudowanych styli tekstów. Zarówno w Wordzie, ale też na stronie internetowej tekst jest podzielony na akapity. I to jest tekst normalny czy akapit zwykły. W WordPressie to się nazywa akapit, w Wordzie to też się nazywa bodajże tekst normalny czy tekst zwykły. I mamy budowane style nagłówków, czy jeżeli mówimy o WordPressie, to jest tak zwany heading. Mamy nagłówek 1, to jest zawsze największy nagłówek i to jest zawsze tytuł danego artykułu, czy danej publikacji, czy danego elementu publikacji. Nagłówek 2 to, jeżeli mówimy o WordPressie, to są te śródakapitowe nagłówki, które wyróżniają poszczególne części tekstu. Jeżeli mówimy o publikacjach wordowskich czy pdf-owskich, to w tym momencie tutaj to jest Wasza decyzja, czy będzie tytuł i książka będzie, czy tekst będzie podzielony na nagłówek 1, a potem nagłówek 2, czy nagłówek 1 będzie tytułem, a nagłówek 2 będzie tym głównym takim separatorem w tekście. I te nagłówki są z jednej strony dlatego, że pozwalają czytnikom tekstu, czytnikom ekranu przenosić kursor bezpośrednio do wybranego nagłówka, ale też nagłówki pozwalają na zrobienie spisu treści czy jakiegoś konspektu dokumentu, w którym ja jako osoba widząca mogę się sprawnie poruszać. Bardzo lubię regulaminy konkursów, które mają prawidłowo wbudowane style nagłówka i prawidłowo zrobione spisy treści, bo po takich regulaminach, klikając w odnośnik w spisie treści, przenosi mnie do właściwej części regulaminu. No i tutaj, tak jak powiedziałam, w dalszym ciągu to jest taka wiedza bardzo prosta, ale bardzo nieznana, bo popróbujcie sobie poklikać po niektórych regulaminach aktualnych konkursów i tam nie działają odnośniki w spisie treści, co oznacza, że te teksty są nieprawidłowo sformatowane. Jeżeli mówimy o tych sekcjach pomiędzy nagłówkami, to dobrze jest, jeżeli sekcja od nagłówka do nagłówka nie ma więcej jak 300 wyrazów. To jest propozycja SEO, czyli Search Engine Optimization, czyli pracę nad tym, aby wasza strona była wyszukiwalna i żeby wyszukiwarki ją lubiły, ale to też jest praca nad tym, aby waszą stronę się dobrze czytało, aby osoby były zadowolone i aby osoby łatwo mogły znaleźć w akapicie informację, która ich interesuje. Kolejna bardzo prosta rzecz, też bardzo często nierozumiana, to używanie klawisza Enter, aby w połowie zdania przejść do nowej linii. Tego nie powinno się robić, bo często to wygląda w taki sposób, że na przykład w połowie zdania robimy Enter i potem ręcznie jeszcze spacjami umieszczamy to zdanie w przestrzeni. To jest w ogóle jakiś, z jednej strony to jest koszmar dla czytników, ale to też jest koszmar dla osób, które poprawiają po was teksty. Jeżeli chcemy na przykład jakąś środkę na końcu wierszu przerzucić do nowego wiersza, to używamy tak zwanego miękkiego Entera, czyli to jest skrót klawiszowy Shift plus Enter i w tym momencie czytniki potrafią taki skrót klawiszowy prawidłowo przeczytać. I kolejna magia to podział strony. Jest taka wbudowana funkcja w Wordzie. W WordPressie z tego się rzadko korzysta, czy w treściach na stronach internetowych. Ale jeżeli chcemy, żeby jakiś nagłówek czy jakaś część zaczęła się na kolejnej stronie, to nie robimy Enter, 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 tylko używamy funkcji przenieść treść na kolejną stronę czy podział strony i wtedy to się wszystko ładnie formatuje, a czytnik może to przeczytać. No i ostatni element to te spisy treści, o których mówiłam, spisy ilustracji, wstawianie odnośników. Jeżeli wykonasz je automatycznie, to będzie prościej się nawigowało po takim tekście, ale jeżeli mówimy też o formatowaniu takiego tekstu, to jest prościej, dlatego że jeżeli ja zmieniam na przykład rozmiar liter, to w tym momencie te odnośniki automatycznie same przenoszą mi się we właściwe miejsce. Na przykład spis treści praktycznie sam się aktualizuje. Jeżeli będą robić to ręcznie, no to w tym momencie ręcznie muszę wymienić stronę w spisie treści. Więc tu warto o tym pamiętać, warto to robić dobrze, bo to też potem nam ułatwi życie. Albo też naszym korektorom tekstu na przykład. No i już taki ostatni aspekt wizualnego podejścia do formatowania treści to tabele i rysunki. I jeżeli mówimy o rysunkach, to wiadomo, że w WordPressie jest ten tekst alt, tekst alternatywny i każdy rysunek powinien być prawidłowo opisany tekstem alternatywnym. Jeżeli mówimy o zasadach tworzenia takiego tekstu alternatywnego, to mówimy o precyzyjnym opisaniu tego, co jest na rysunku i mówimy o tym, aby nie było tego tekstu za dużo, aby było tak w sam raz, ale precyzyjnie i konkretnie. Jeżeli mówimy o Wordzie, to tak, w Wordzie też można dodać tekst alternatywny do obrazka. I robimy to prawym klawiszem myszy, rozwijamy menu kontekstowe i tam wybieramy właśnie dodaj opis obrazka, czy dodaj dodatkowy tekst do obrazka. Warto to robić, szczególnie jeżeli potem na przykład takiego Worda konwertujemy do PDF-a, aby on był dostępnym PDF-em umieszczonym w internecie i to wtedy te czytniki mogą przeczytać i to jest bardzo takie fajne podejście do myślenia o dostępności tekstu. Jeżeli mówimy o obrazkach, to też jednym z większych błędów jest to, że na przykład robimy jakieś zaproszenie na nasz event, na nasze wydarzenie i wysyłamy ludziom tylko JPEG-a bez tekstu alternatywnego. Oznacza to, że osoby z jednej strony, które korzystają z czytników tekstów, nie są w stanie przeczytać tego JPEG-a, ale z drugiej strony ma to skutek taki, że ja czasami, jeżeli chcę udostępnić informacje o jakimś wydarzeniu i jeżeli mam tylko plakacik w wersji JPG, czyli w wersji graficznej, no to w tym momencie nie chce mi się przepisywać tego, czy to na stronę internetową, czy na Facebooka i skutkuje to tym, że ja takich informacji nie umieszczam dalej. Bardzo ważne jest to, żeby na przykład w treści posta, czy w treści newslettera, czy w treści na przykład zaproszenia na stronie internetowej nad plakatem nad grafiką pojawiała się treść z tego plakatu w formie takiej, którą sobie można zaznaczyć, skopiować, przeczytać. To jest mega, mega ważne i to nie tylko z punktu widzenia dostępności dla osób o specjalnych potrzebach, ale też z punktu widzenia osób widzących, które na przykład chcą sobie skopiować to do swojego notatnika, aby nie zapomnieć o danym wydarzeniu. Tyle na temat rysunków. Teraz tabele. Tabele to jest w ogóle high life, to jest naprawdę już taka super wysoka szkoła jazdy, bo te tabele najczęściej są źle robione. I to, co jest największym błędem w tabelach, to to, że nie są prawidłowo opisane nagłówki w wierszach i w kolumnach, które szczegółowo wyjaśniają to, co się znajduje w danym miejscu tabeli. Czyli na przykład mamy imię i nazwisko, to to jest szczegółowe wyjaśnienie tego, co się znajduje w danej kolumnie, ale jeżeli na przykład mamy nazwę osoba, no to już nie wiemy, czy tutaj będą imiona i nazwiska, czy na przykład będą się pojawiały jakieś osoba z niepełnosprawnością ruchu, czy osoba z niepełnosprawnością wzroku. Tutaj jakby chodzi o to, żeby to precyzyjnie nazywać i żeby te nazwy kolumn, nazwy wierszy były takie konkretne i dobrze opisujące to, co się w danym wierszu znajduje. Kolejny temat związany z tabelami to magiczna funkcja powtórz wiersz nagłówka na nowej stronie. Jeżeli tabela przechodzi Wam na kolejną stronę, to na kolejnej stronie powinien się znów pojawić ten sam wiersz nagłówka. I tutaj robią ludzie różne dziwne rzeczy, na przykład mają na pierwszej stronie imię i nazwisko, a pod spodem na przykład kolumna 1 i na drugiej stronie pojawia się tylko kolumna 1. No ale nawet ja jako osoba widząca, jeżeli mam tabelę, która się rozciąga na przykład na 15 stron, to ja już czytając tą 15 stronę nie mam bladego pojęcia, co znaczyła kolumna 1 czy co znaczyła kolumna 2. Więc na każdej nowej stronie po prostu należy powtarzać wiersz nagłówka, abyśmy wiedzieli, co czytamy i abyśmy mogli to prawidłowo zrozumieć. Robimy to automatycznie za pomocą wbudowanej funkcji. Jeżeli będziemy też to przepisywać ręcznie, to osoba widząca nie dostrzeże błędu, ale osoba korzystająca z czytnika nie będzie w ogóle wiedziała, o co chodzi, bo nagle się będzie pojawiała ta sama treść na kolejnej stronie. Ostatni element tabeli to znowu to wyjustowanie tekstu. Zasada poprawnej konstrukcji tabeli w sposób dostępny jest taka, że tekst wyrównujemy do lewej, a liczby do prawej, tak aby nam się zgadzały zera. Każda tabela powinna mieć widoczne linie siatki, bo to nam pozwala ogarnięcie tego, gdzie jest kolumna, gdzie jest wiersz, gdzie te wiersze się kończą, jak to jest wszystko połączone. Nie ma nic gorszego niż tak naprawdę czarne litery na ciemno-szarym tle, które są słabo skontrastowane, a dokładnie jeszcze nie wiemy, bo na przykład kolejny wiersz jest tylko mniej szary. I jeżeli coś jest szare, a kolejny wiersz jest na przykład bardziej albo mniej szary, no to osoba niedowidząca być może nie dowie się tego, że to są dwa odrębne wiersze. Może się okazać tak, że jej się to po prostu wszystko zleje w jeden wiersz. Więc tutaj jest też takie ciekawe narzędzie jak Color Contrast Analyzer. Też podlinkuję, to jest darmowe narzędzie i można sobie sprawdzić, czy te nasze teksty mają właściwy kontrast kolorystyczny. On pokazuje kontrast prawidłowy dla tekstu małego, dla tekstu średniego i też dla tekstu dużego. Warto korzystać, warto to posprawdzać i to się wiąże też nie tylko z dostępnością dla osób o specjalnych potrzebach, ale też na przykład ja bardzo często, to znaczy ja już prawie wszystkie dokumenty, PDF-y czytam w tablecie. W tym momencie, jeżeli jakiś tekst nie ma właściwego kontrastu, bo na przykład są małe litery i ten tekst jest jasno szary, to ja po prostu nie czytam takich tekstów, bo to znaczy, no musi być to super regulamin konkursu na super kasę, żebym chciała taki tekst przeczytać. Jeżeli jest to tekst taki ciekawy, opisujący jakieś ciekawe zagadnienie, ale nie da się tego przeczytać w tablecie, to ja po prostu tego już nie czytam, bo tych tekstów jest bardzo dużo i na pewno znajdę jakąś alternatywę, która będzie zaprezentowana w sposób czytelny. Też jeżeli mówimy o formatowaniu tekstów do czytania w komputerze, to bardzo irytuje mnie taki trend przygotowywania publikacji w formie poziomej. I tak, z jednej strony rozumiem, że bierze się to stąd, że wiele osób czyta teksty w komputerze. No i w tym momencie poziomy układ strony jest ciekawym układem. Jednakże poziomy układ strony powoduje to, że mamy więcej wyrazów w danym wierszu, co z kolei ogranicza dostępność takiego tekstu dla osób niedowidzących. A dodatkowo to się po prostu, no mi się to źle czyta w tablecie. No i jeszcze jest jeden, a to nawet dużo bardziej irytujące od poziomych stron, to jest publikowanie PDF-u w formie dwóch szpalt. O czym mówię? Mówię o tym, że jeżeli zapisuję jakiś dany PDF, to najczęściej robią graficy, to albo może mi się wyświetlać jedna kartka na stronie, albo mam dwie kartki na stronie, albo na przykład mam nawet stronę pionową, ale mam dwie kolumny. I tego też się po prostu nie da czytać w PDF-ie. I tutaj takim najgorszym z możliwych przykładów jest raport NGOPL, który przeczytałam, bo ma dla mnie istotne treści i tylko właściwie dlatego go przeczytałam, bo tam jest publikacja w formie kwadratowej. Na jednej jakby stronie PDF-a mieszczą się dwie normalne strony i te strony jeszcze mają dwie kolumny. Czyli w tym momencie dostaję kartkę w formacie A4 w układzie poziomym, na której mam cztery kolumny tekstu, który jest tak mały, że w moim małym tablecie nie jestem w stanie go przeczytać, więc żeby to czytać, musiałam maksymalnie powiększać daną kolumnę, tak żeby mi się wyświetlała w układzie pionowym na tablecie i potem przesuwać kartkę do prawej, a jak przechodziłam do kolejnej kartki, to wtedy jeszcze w dół. To był w ogóle jakiś koszmar czytelniczy. Po kolejnym wydanym raporcie napisałam do nich z prośbą o zapewnienie dostępności PDF-ów i w tym momencie NGOPL publikuje raporty w wersji pionowej, ale w dalszym ciągu mają one niestety dwie kolumny i to w dalszym ciągu się po prostu fatalnie czyta. Jednakże raport w formacie A4 pionowy już się da wydrukować. Tego raportu w układzie kwadratowym, gdzie dwie strony pojawiają się na jednej kartce, tego się nawet wydrukować nie dało, bo po prostu te litery na papierze A4 wychodziły tak małe. Mam nadzieję, że kolejny raport będzie już w taki bardziej dostępny sposób skonfigurowany, bo wiem, dostałam informację zwrotną, że dziękują za informację i że te raporty będą bardziej dostępne i one rzeczywiście są już teraz trochę bardziej dostępne. Kończąc temat, dbajcie o to, bo to jest ważne. Jest to ważne dla osób z niepełnosprawnością wzroku, ale to też jest ważne właśnie dla takich trudnych klientów jak ja, którzy powoli przestają czytać rzeczy, które im się prawidłowo nie wyświetlają. I to też jest ważne dla osób, które nie są trudnymi klientami takimi jak ja, ale na przykład ja zauważyłam, że te książki, które są fajnie sformatowane, fajnie się je czyta, to czytam je zdecydowanie szybciej niż książki, które są trudne. Te książki trudno, które są wyjustowane, mają bardzo długie akapity, trudne słownictwo, no to tak, to potrzebuje na to czasu i to nie jest tak, że jestem w stanie taką książkę szybko przejrzeć, szybko przeczytać, tylko to mi zabiera kilka tygodni, jak nie kilka miesięcy przeczytanie takiej lektury. Więc jeżeli Wam zależy na tym, żeby ludzie Was czytali, to bądźcie dostępni, bo to naprawdę ma znaczenie i jest to bardzo ważne. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to przygotuję Wam taką paczkę dokumentów, którą podlinkuję do tego odcinka. Jest kilka fajnych rzeczy o dostępności tekstów, o formatowaniu tekstów. Jednakże nie dajcie się zwariować, bo to są proste rzeczy, tylko trzeba pamiętać o tym i trzeba je po prostu stosować. A osoby, które w dalszym ciągu spacjują odstępy w Wordzie, dobrze by było wysłać na jakiś kurs obsługi Worda, czy nawet żeby poszukały sobie w YouTubie, jak prawidłowo sformatować dokument tekstowy w Wordzie, no aby ten dokument się nie rozsypał na przykład przy przekopiowaniu do kolejnego dokumentu. Czy na przykład, żeby się nie rozsypał po zwiększeniu wielkości czcionki, no bo jeżeli wyenterujemy sobie coś pięknie albo wyspacjujemy i zwiększymy rozmiar czcionki, no to wtedy takie dokumenty się sypią i nie ma nic bardziej irytującego niż poprawianie takich dokumentów. Chcesz wiedzieć więcej? Zerknij do notatek do tego odcinka. Będziesz mieć tam podlinkowane te wszystkie istotne kwestie, ale też będą linki do moich takich ulubionych miejsc w sieci, gdzie szukam informacji o dostępności. Podobało Ci się? Poleć. Podobało Ci się bardziej? Wpłać darowiznę. Jesteśmy fundacją, ja podcast robię w dalszym ciągu społecznie, wolontarystycznie. Lubię to robić, ale Twoje wsparcie poprawi moją motywację do dalszego działania. Cześć i do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.